Cześć, słuchajcie Patriotów. Prowadzą Szymon Warda
i Łukasz Kałużny. Wszystkie linki do tego odcinka znajdziecie na patarchitekcie.io lub klasycznie gdzieś tu na dole.
Albo na górze. Oczywiście stały element, czyli Pata to the Moon, cioci, babci, koledze, chyba koledzy najlepiej, szefowi i tak dalej, bo robimy zasięgi, czy jakkolwiek to nazywać. Dobrze, Łukaszu, to z czym lecimy dzisiaj?
Dobra, ja dzisiaj będę dar tylko łacha, jestem nadworną lożą szyderców. No to lecimy. Microsoft wydał open source o nazwie Radius. Po pierwsze, jak zwykle mają problemy z nazwami, bo Radius to nazwa takiego starego protokołu, który do dzisiaj jest używany w sieciach. Mało większości znany, ale będzie ładnie kolidować. Mają do tego szczęście. I co oni wymyślili? Że Cloud Native Application to nie tylko Kubernetes, jest to więcej. Tak opisali ten projekt. A całość założenie jest takie, że mamy móc deployować wszystko i wszędzie. Z punktu widzenia aplikacji.
To jeszcze uzupełnię, bo mówimy Microsofta, to wydał Microsoft Azure Incubation z czasami od KEDY i DAPRA, czyli, tak, czyli team, poczytny, powiedzmy, zestaw.
Team Microsoft, raczej KEDA nie jest stamtąd de facto, a to jest team Marka Rasinowicza.
Więc no, stoją za tym konkretne nazwiska, powiedzmy sobie. Ja mam z tym problem de facto, bo okej, zgodzę się. To jest w ogóle kolejne podejście Microsoftu do tego, żeby... Idea jest taka, że na lokalnym developmentie sobie odpalamy na przykład Mongo, potem na devie mamy Kosmosa w wersji na przykład niższej, potem na produkcji mamy w premium wersji. Jest taka możliwość, więc ideowo to nie jest głupie. Ale faktycznie jak się popatrzy na zawartość, to tak trochę kuleje. Tam jest dużo ogólników, bardzo mało konkretów.
Wiesz co jest tam? Ja już zacząłem to trochę rozborowywać. Po pierwsze, czemu ja mówię, że z tego szydzę? Szymon, słyszałeś o czymś takim jak Open Application Model?
Było, pamiętam.
Nie żyje, de facto. Jeżeli popatrzymy dalej, DAPR.
DAPR generalnie robi to samo, tak naprawdę.
Tylko zobacz, że nie wyszedł. Tylko, że on jest ściśle z aplikacją, ja deployment aplikacji, ale DAPR już dalej nie pójdzie. Jest już po swoim piku użycia.
Wydaje mi się, że po piku jest, ale znalazł swoją niszę i tam jest wykorzystywany.
Ale praktycznie w ogóle. W sensie nie jest to szeroki... Jakbyś miał kogoś teraz powiedzieć, że szukam kogoś, kto jest... Będziesz szukał ludzi z doświadczeniem i skillami z DAPRA, to będzie porażka.
Zgodzę się, ale tak samo miałeś projekt Orleans. To będą takie projekty, które będą cieszyły się wąskim gronie zainteresowania, to miały sens i tyle.
Orleans jeszcze się sprawdził w paru miejscach tak mocno.
Sprawdził się jak najbardziej. Szczególnie w ogóle w kręgach funkcyjnych tak naprawdę.
Funkcyjnych,
to bardzo lubię.
Tak, czy w gamingu, tam w Xboxie, że tak powiem, wytarte w boju na bazie chyba te Halo czy któryś tych. Dobra. I to była jedna szydera. Druga szydera, tam sam podział, pomysł wysokopoziomowo, okej, nawet jest dobry, wykonanie fatalne. Jak zobaczyłem pod spodem, w czym pisze się opis, to myślałem, że padnę.
A to nie zwróciłem uwagi, w czym się pisze opis właściwie tam?
Aktualnie w Bicepie.
Właśnie, bo chwalili się, że wspiera Terraforma, wspiera Bicepa, w ogóle integruje się z GitHub'a Chance'ów.
De facto, jak sobie popatrzymy, cały authoring gdzieś to jest z wykorzystaniem aktualnie opis Bicepa.
Ale lubisz Bicepa, to co?
Nie, to, że jest to Bicep, mi pal licho, mi to nie przeszkadza. Tylko, że jeżeli popatrzymy szeroko, to powinien być niestety HCL albo YAML.
A ja to będę polemizował, mimo że... Bo YAML jest fajny. Zrobisz złą spację i się wszystko repie.
Albo HCL.
No okej, HCL to jeszcze... Okej, tu bym się zgodził. Akurat skłanie HCL-a lubię faktycznie.
No, więc to wiesz, to jest tam, czy pójdziesz HCL-a, czy ten... Bicepowa składnia też nie jest zła, jak porównuję ją do HCL-owej.
Są podobne do siebie. HCL czy składnia Terraforma.
Tak, HCL, Terraform, Bicepowa na Azure do deploymentu. Tylko ludziom już ten multi-cloud, od razu to będzie, jak zobaczą Bicep, to będzie Microsoft Cloud.
To się też zgadza. Czyli rozwiązanie problemu tego, że faktycznie lokalny development, a potem do chmury przenosimy na trochę innych rzeczach, to ma sens jak najbardziej. Całe podejście, jak z większością projektów Microsoftu, niektóre wypalają, niektóre nie wypalają, trzeba dokładnie monitorować, co tam się właściwie dzieje i w którym to kierunku będzie szło, tak naprawdę.
No wiesz, dobrze zrobiony kawałek Docker Compose'a, ewentualnie dobrze zrobione bazy danych z wykorzystaniem test containers czy innych takich rzeczy może się lepiej sprawdzić w lokalnym developmencie.
Tak, czy problem mój jest taki, że nie adresuje to w pełni właśnie jak używać takich narzędzi, które są tylko pasowe, które nie mają emulatorów lokalnych, bo to jest problematyczne przy lokalnym developmencie.
Znaczy, de facto, tak, nie? Jest to mega problematyczne, tylko Radius tego nie do końca...
Nie adresuje tego.
Tak, nie zaadresuje. szczególności, że jak dla AWS-a to masz local stack, zawsze zapominam tej nazwy, ale AWS miał na przykład local, tam jest taki produkcyjny komu, częściowo komercyjny produkt local stack.
No, będzie ciekawe.
Który pozwala, więc zupełnie co innego.
Dobra, to ja mam dwa newsy bazodanowe. Pierwsze to jest fork MySQL-a z dodaniem vector searcha, czyli już wszyscy będą mieli wektory. Tak to bywa. Znaczy w ogóle zaciekawiło mnie, że ktoś w ogóle się dotyka MySQL-a tak bardzo mocno tak naprawdę.
Wiesz co, patrząc się nadal jeszcze żyje szeroko.
Tak, żyje, ale tak
względem Postgresa. Tak, względem Postgresa to na pewno.
Bo żeby nie było, Oracle dodał vector searcha, ale to jeszcze nie jest community edition, więc generalnie się tak to dzieje. Drugi temat to jest to, że znowu Postgres, no bo bez, odcinek bez Postgres to wiadomo, nie odcinek. Dodanie funkcji rastowych do Postgres.
Jo, to też
tak, bo była możliwość w C, była możliwość na tym języku postgresowym, a teraz będą funkcje w pełni rastowe de facto.
I
to, nie jest nowinka, no bo przecież na przykład SQL Server miał funkcje w dotnecie od 10 lat ma, jakoś więcej może nawet tak naprawdę wbudowane, ale to ma sens właśnie.
Oracle były javowe, więc każdy tam miał swoje.
Każdy swoje, tak, no ale też o to chodzi, bo w newsletterze do poprzedniego odcinka był link o tym właśnie, że wyszło wsparcie dla sterowników na Windowsie pisanych właśnie w Rastie. Więc widać, że Rast się powoli, ale mimo wszystko się rozpycha i całkiem nieźle mu idzie w tym całym kodance. A ty co masz?
Wiesz co, jedna rzecz co do twoich wektorów, to ja to zostawię do short and sweetu w newsletterze, do tego odcinka.
Dobrze.
Jak zrobić wektory na embeddingach w SQL Database, SQL serwerze bez supportu wektorów?
Można, to wiadomo, że to można zrobić. Pytanie, bo to będzie wydajne.
Wiesz co, i to jest ciekawostka, bo jak na normalnych prockach, tak jak w Azure SQL-u, to SIMD i AVX 512 bierze udział w szukaniu i przetwarzaniu.
Okej, to może fajnie działać. Zobaczmy.
Więc właśnie tak, plus tam jest ten column store, czyli odwrócone, pamiętaj, że są odwrócony format przechowywania danych, więc to jest ciekawe pod tym względem do szukania. Dobra, więc to sobie pójdzie do short and sweet. A druga rzecz, która... To jest dla mnie lol. AWS się chwalił, że ma dla workplace'u ma swoje maile i inne takie rzeczy i do stworzenia dokumentów gdzieś tam w ramach swojej chmury usługi. No i wyszły papiery, że zakupuje za ichniejszy bilion licencję od Microsoftu na M365.
No, ale prawda jest taka, że każda korporacja potrzebuje zestawu M365, Wordy, Office i tak dalej.
Ja potrzebne wiem, są. Ale Doc Pudding nie wyszedł.
No ale czy jest sens, żeby Amazon rozwijał swojego Worda, tak dalej, tak dalej? No, nie ma sensu. Mają wybór, albo pójdą w Google'owe rzeczy, chyba jeszcze gorzej, albo będą mieli 365 tak naprawdę.
Oj, więc... od razu gorzej. Wolisz Docsy.
Ja tak, ale to jest korporacja, więc będą woleli Wordy de facto.
Tak, więc jako alternatywy, że wiesz, że mają swoje narzędzia, ale poszli w tamto, więc to jest mocno ciekawe.
To ja dwa newsy AI-owe, dwa zupełnie inne. Jeden to jest to, MS-owi się przez przypadek udostępniło 38 terabajtów danych swoich pracowników między innymi właśnie do uczenia modeli AI-owych w kontekście GitHuba, czyli mały upsik. Jak się to wydarzyło? Tak jak zwykle to bywa z modelami AI-owymi, czyli mianowicie w publicznym repo był link opisem modelu. Ten link był linkiem do Blob Storage'a, który był publiczny. Że nie publiczny, tylko że
i był SAS-token wystawiony, tak.
Dokładnie tak, był pełen dostęp. Więc no upsik mówi się. Ale drugi link jest dużo ciekawszy. Cloudflare wchodzi w AI. Co dorzucili? Dorzucili swoją bazę wektorową, no wiadomo, musi być. Ale no, poważnie mówiąc, generalnie no, faktycznie przydała się. Dorzucili workery z dostępem do GPU, całego AI Gateway'a, ale teraz co jest interesujące? Wszystko jest w modelu pay as you go.
Właśnie. Worker z GPU w pay as you go, to
tak,
jest...
Workery z GPU w pay as you go. Więc to jest naprawdę, naprawdę ciekawe. Co więcej, chwalą się, że przeznaczenie tego jest nie tylko, bo mój pierwsza myśl była taka, okej, okay, no to w takim razie będą workery z GPU do zwracania odpowiedzi de facto ze wszystkiego, a oni bardziej w kontekście pokazują to w kontekście tego, że workery będą mogły robić embeddingi właśnie wektorowe dla danych tak naprawdę. Czyli takie naprawdę realne wykorzystanie. Więc jestem ciekawy, jak to pójdzie. Zdziwiłem się, że poszli w tym kierunku, ale to, jak to zrobili, że worker właśnie z GPU, to ma ręce i nogi.
Ma ręce, w szczególności, że problemy z dostępnością, ceny tych, żeby odpalić model, są naprawdę duże, więc to jest ciekawe.
Tak, to będzie pewnie fajny model do tego, jak już zrobimy model i będzie on serwował dane tak naprawdę. Do uczenia jako takiego,
to nie, ale to nie ta bajka. Do serwowania tak. Dobra. To teraz musisz mi kiedyś wytłumaczyć, czemu jak ja dotykam Terraforma,
no Boże, no.
W każdym projekcie, kiedy muszę coś zrobić w tym Terraformie, to trafiam na coś...
Co chwilę mówiłeś, że coś przeszkadza.
Ale wiesz co, tylko chodzi o to, że zawsze trafię coś, co trzeba hakować. Mam takiego pecha z tym i co tutaj bym chciał wrzucić, bo wrzucałeś, że były update'y do Container Appsów jakieś kilka odcinków temu, że było sporo fajnych update'ów. Workload Profiles, czyli te dedykowane profile, jak i te dedykowane środowiska, są po dziś dzień niesupportowane w samym Terraformie, ani joby, ani eventy, nic nie jest supportowane. Czy workflow profile na poziomie środowiska, czy aplikacji.
Ale bo minęło tylko miesiąc albo dwa, więc nie spodziewaj się zbyt szybko.
Słuchaj, jest ten, lepiej. Nawet flaga label preview nie zniknął.
Znaczy, no, to jest problem z Terraformem. To opóźnienie i to de facto wspaniały plik stanu. No co ja ci powiem, no generalnie... No,
tak. Inaczej, już akceptuję fakt, że czasem trzeba tam wejść i posprzątać, jeżeli chciało się zrobić coś szybko.
Tak, to, że się psuje to inna bajka, dla mnie cały governance wokół pliku stanu jest upierdliwy bardzo mocno. To jest takie, no to jest po prostu upierdliwe i zbyt kosztowne jak na wartość. Ja już powiem tak, to co mówiłem zawsze, ja dużo bardziej preferuję składnię HCL-ową od składni bicepowej.
Mi to zwisa i z tym mam problemy, więc dla osób, które mówią i mnie zaczepiają, co tak hejtuje Terraforma, to wynika z praktyki.
No, ja bym się z tym zgodził, że no... no...
Im dalej wchodzisz, tym bardziej są rozwiązania.
Znaczy nie, żeby nie było. Hejtowanie Terraforma, jak były tylko Arm Templatey, było w pełni zasadne, bo Arm Templatey, ich czytelność była na poziomie ujemnym.
No.
Bicep już jest lepiej, powiedzmy.
Nie, Bicep jest spoko. Deployment stacki coraz lepiej działają, więc będzie można zacząć hejtować Terraforma za plik stanu.
No, zobaczymy, jak to będzie wszystko działało generalnie. Tak?
Lepiej, mówię, że lepiej działają. To nie jest jeszcze ultimate solution, które rozwiązuje ten problem. Dobra.
Ja mam jeszcze jedno. W takim razie. Ciekawy link bardziej do przeczytania sobie. O tym AWS się chwali, jak to pozmieniał i co pozmieniał w AWS Lambdzie, a dokładnie jak to siedzi pod spodem. Co chcieli optymalizować? Optymalizować chcieli cold starty, które i tak były całkiem niezłe, i odporność na padnięcie całej zony. Niezły artykuł opisujący, co było i jak to będzie wyglądało, co się zmieniło i od kiedy i tak dalej, więc całkiem ciekawy. Ale co mnie tam zaciekawiło, to jest to właśnie, jak wykorzystują Firecrackera do mikrowirtualizacji i jak wykorzystują pauzowanie i na przykład te VM-ek do tego właśnie, żeby duplikować maszyny i oszczędzać na kosztach.
Raczej snapshoty mikro VM-ek są ciekawą rzeczą.
Artykuł jest niezły. To nie do końca jest na opowiedzenie, bo tam jest zbyt dużo konkretów, ale do przeczytania jak najbardziej, więc w linkach do odcinka zerknijcie tak naprawdę.
Dobra, no to co? Zamykamy dzisiejszy odcinek i do usłyszenia kolejnym razem.
Trzymajcie się, na razie.
Na razie, hej.